Obywatelski Słupsk to cykl podcastów zrealizowanych przez Europe Direct Słupsk, finansowany przez Unię Europejską. Dzisiejszy odcinek to równość płci i przeciwdziałanie przemocy. Joanna Merecka-Mutusz, dzień dobry. Od mojej prawej Danuta Wawrowska, pani mecenas. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam.
Inka Kawałek, Centrum Inicjatyw Obywatelskich. Drogie panie.
Dzień dobry.
Drogie panie, dziś temat ważny, temat, który wybrzmiewał już w przestrzeni miejskiej, w przestrzeni Słupska, ale nie tylko, bo on chyba dotyka wszystkich, nie tylko w Europie, na całym świecie, myślę, czyli przemoc. Przemoc, która jest, przemoc, która bywa cicha, przemoc, która się rzadko ujawnia, jak już to z taką siłą, że specjaliści łapią się za głowy, jak temu zaradzić, jak reagować, jak uczulać, jak edukować, że mamy prawo przeciwstawiać się przemocy. Przemoc ma różne oblicza. To nie jest tylko przemoc fizyczna, którą czuć, którą widać. To jest także wiele innych stron tego, co się dzieje na świecie.
To ja może powiem jeszcze, jakiego rodzaju, o jakich rodzajach przemocy możemy mówić w aspekcie prawnym. Oprócz przemocy fizycznej jest jeszcze przemoc ekonomiczna, przemoc psychiczna, przemoc seksualna i zaniedbanie. To też jest przemoc. Tutaj chodzi o przemoc wobec osób starszych. Te wszystkie formy przemocy są już w tej chwili na agendzie sądów, prokuratur. Oprócz tego, że kodeks karny zmienił się, zawiera nowe uregulowania, to są również zawarte w innych ustawach, między innymi w ostatnio uchwalonej, bardzo dobrej, tak oceniają prawniczki i prawnicy, ja również, ustawie o przemocy domowej, która dotyka też przemocy postseparacyjnej, czyli przemocy między byłymi małżonkami albo byłymi partnerami.
Na czym ona polega?
Ta przemoc jest przemocą wyjątkową, bo zawiera w sobie jakby pięć w jednym, wiele aspektów. Najczęściej to jest cyberprzemoc. Jest bardzo często przemoc psychiczna. Byli małżonkowie albo byli partnerzy, zwykle mają wspólne dzieci. I to jest takie źródło konfliktu przy podejmowaniu decyzji dotyczących dzieci. Czyli zawsze, jeżeli małżonkowie są skonfliktowani albo byli partnerzy, to jest to miejsce przy okazji podejmowania decyzji dotyczących wspólnych małoletnich dzieci, w którym do tej przemocy dochodzi bardzo często. Albo na przykład przy wydaniu dziecka na kontakt, albo przy uzgadnianiu wspólnych kwestii dotyczących dziecka, różnego rodzaju złośliwości. Ja miałam na przykład w swojej karierze zawodowej taki przypadek. Były partner wysyłał do swojej byłej partnerki, uwaga, 200 SMS-ów dziennie albo 150 maili dziennie, blokując jej skrzynkę i w jednym, i w drugim urządzeniu i uniemożliwiając jej normalne funkcjonowanie, pracę i normalne funkcjonowanie. To jest też rodzaj przemocy, o którym już w tej chwili my, prawnicy, mówimy. Te przemoce zostały zdefiniowane w konwencji stambulskiej. My jesteśmy stroną konwencji stambulskiej. Ona została ratyfikowana przez Polskę. I dlatego my, jako prawnicy, odnosimy się, pomimo że nie została implementowana do naszego prawa, tak jakbyśmy tego chcieli, my po prostu się powołujemy na to, a sądy, biorąc pod uwagę fakt, że jesteśmy w Unii Europejskiej, jesteśmy członkiem, krajem Unii Europejskiej, przychylają się do tez, które wysuwają prawnicy przy tego rodzaju przestępstwach.
Jak wiele jest tego typu spraw tu w naszym regionie choćby, bo już nie sięgajmy dalej, nie idźmy już na Polskę, na Europę aż całą. Jak wiele tu PIK-baza, która powstała przy Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie, oni mówią, że przez te 3 lata, kiedy działają, trafiło do nich sporo osób. Ja już w tej chwili nie pamiętam, ale to jest 150 rocznie, tak, 150 rocznie.
Około 150 rocznie.
I z tego, słuchajcie, 80% to jest przemoc domowa, tak? Reszta to są osoby, które wymagają wsparcia psychologów głównie oczywiście, albo zwykłej uważności drugiego człowieka i pomocy w kierunku jakby działania, w którym już idą. Ale 80% z tego to jest przemoc domowa. To są osoby, które trafiają, to są ci, którzy potrzebują wsparcia prawników, psychologów, policji, terapeutów, kuratorów, bo też są dzieci przecież. I bywało tak, i była taka sprawa, o niej zresztą na antenie Radia Gdańsk rozmawiała pani Daria Treder, psycholog, która prowadzi PIK bazę w Słupsku, że oni wchodzili wręcz do domu z policją po to, żeby uratować kobietę, która w tym domu była, którą mąż zamykał, czy partner, zabierając klucze i nie pozwalając jej w ogóle na kontakty z światem zewnętrznym. To się ciśnie w XXI wieku takie rzeczy na litość boską.
To jest chyba trochę szersza kwestia niż tylko przemocowa. Te przypadki, które są znane instytucjom, i to w ogóle wspaniałe, że mamy takie miejsce jak PIK Baza i dostęp do różnego rodzaju wsparcia, ale myślę, że to jest jednak wierzchołek góry lodowej, ponieważ wiele spraw w ogóle nigdy nie wychodzi na światło dzienne.
Nie opuszcza murów mieszkań.
Nie opuszcza murów mieszkań, bo przemoc różnego rodzaju, właśnie taka, która nie jest widoczna w postaci siniaków chociażby, nie dostaje się poza cztery ściany. Świadkami przemocy domowej są z reguły osoby, które żyją pod jednym dachem. To mogą być partnerzy, ewentualnie dzieci, rzadko nawet sąsiedzi. To są sytuacje, które są naprawdę bardzo delikatne i to wsparcie oczywiście w takich sytuacjach podbramkowych, kiedy jest zagrożenie zdrowia, życia, w sytuacjach takich nagłych, jest możliwość uzyskania wsparcia, między innymi właśnie dzięki interwencji różnych służb, także pracowników pomocy społecznej, którzy zyskują takie uprawnienia, aby ochronić ofiary przemocy w sytuacjach nagłych, czy tak jak na przykład niebieska karta, więc no, tego rodzaju wsparcie musi być dostępne natychmiast i musi być dostępne dosyć szeroko, bez tak naprawdę konieczności udowodniania, bo udowodnianie sytuacji przemocowej w sytuacjach nagłych jest trudne i właściwie niemożliwe.
No tak, ja muszę zapytać tu panią mecenas, bo wiele osób pewnie nie korzysta z tej pomocy, bo nie wie właśnie, że to działa szybko. Wielu pewnie wydaje się, że jeżeli oni zgłoszą, to zanim ktoś zainteresuje się nimi, zainteresuje się ich problemem, miną tygodnie, miesiące, może lata, więc co to zmieni tak naprawdę i tak dalej. Tu dementujemy, to się dzieje tu, teraz, natychmiast, ta pomoc, jeśli człowiek się po nią zgłosi, jest i działa.
Ona jest i ona działa, tylko nie w każdym miejscu działa jednakowo. Nie
wynika od czego to zależy? Od człowieka?
No właśnie, już tłumaczę. Nie z braku przepisów. Na konferencji, która odbyła się w Urzędzie Miejskim w Słupsku z inicjatywy Słupskiej Rady Kobiet pod tytułem Różne oblicza przemocy, formy i zapobiegania, mówiliśmy właśnie o tym, jak można pomóc, w jakiej sytuacji, kto może pomóc, jakie są narzędzia. Ale wskazywaliśmy tutaj również na najsłabszy element, na człowieka. Zawodzi człowiek. Ja mówiłam o tym na samym końcu, że przepięknie mówił Marian Turski, 11 przykazanie, nie bądź obojętny. Nie bądź obojętny to jest chyba najważniejsze przesłanie do wszystkich. Nie tylko do sąsiadów, nie tylko do bliskich, nie tylko do osób, które widzą tę przemoc albo mają podejrzenie, że taka przemoc jest na skutek zmiany zachowania się osoby, która jest dotknięta przemocą, ale również służb, policjantów, czy służb, które są uprawnione do tego, żeby takiej pomocy udzielać. Powiem szczerze, że jestem bardzo dumna, bo byłam inicjatorką i miałam wpływ na zmiany przepisów dotyczących izolacji sprawcy od ofiary. Mówiliśmy o tym. Była cudowna policjantka z Komendy Miejskiej Policji w Słupsku, pani Elżbieta Rychert, którą znam się od wielu lat, która się zajmuje właśnie przemocą, jest specjalistką i wspominała taką sytuację, kiedy byłyśmy w kinie po jednym z filmów na DKF-ie, komentowałyśmy, tam była sytuacja przemocowa, jak to się dzieje w Polsce, że nie można, że to matka z dziećmi musi uciekać. No. Ja wówczas powiedziałam, że wystarczyłoby maleńka zmiana przepisu, czyli zaufanie policji, danie kompetencji policji, czyli zmiana artykułu 15 ustawy o policji, po to, żeby policja miała możliwość, tak jak w Austrii, tak jak w Niemczech, stosować natychmiastową izolację sprawcy od ofiary, czyli wydawać dokument, na podstawie którego w momencie, kiedy dokonuje się interwencji, na podstawie którego na 2 tygodnie takiego gościa przemocowca albo gościnie, chociaż częściej to jest mężczyzna, usuwa się z domu, czyli nie ucieka kobieta z dziećmi, a my jako społeczeństwo musimy im zapewnić ośrodki, zabezpieczyć, wszystko zadbać, tak. Tylko po prostu przemocowca się usuwa. Przy czym nie pozbawiając go prawa do mieszkania, tylko usuwa się go z miejsca, w którym stosuje przemoc.
Ale nie macie
proszę
poczucia
sobie
tego,
wyobrazić,
przepraszam,
to
że
weszło.
Tak, no weszło, ale tych absurdów nadal pewnie jest sporo, tak? Jeszcze sporo zmian przed nami. Ja myślę, to ja mam takie poczucie, bo często jest tak, że po rozwodzie ludzie mają niezałatwione sprawy majątkowe i mieszkają razem. Tam też się cuda dzieją. Tam też są dzieci. To jest patologia w cudzysłowie, która nie wychodzi na światło dzienne, tak?
Zgodnie z nowelizacją ustawy o przemocy w rodzinie, ta ustawa się nazywa ustawą o przemocy domowej, dziecko jest w tej chwili uznawane również za ofiarę przemocy. To nie jest świadek przemocy. Dziecko żyjące w środowisku przemocowym jest ofiarą przemocy, więc jest również objęte ochroną prawną. Dzieje się tak, dlatego że nie wszyscy wiedzą, jakie mają prawa. Brakuje niestety...
Edukacji,
kampanii społecznej, która kiedyś była kampania, o której wszyscy mówią, bo zupa była zasłona. Była kampania prowadzona w latach 70-tych czy 90-tych, tak, bo moje dzieci już pytały, mamo, dlaczego ta pani jest smutna. I w tej chwili tego rodzaju kampania przez nasze państwo polskie winna być powtórzona po to, żeby zmienić naszą świadomość. Po pierwsze, po drugie, edukować. Masz prawo do i enumeratywnie wymienić, do czego ma się prawo. Mówiłam o tym, że wystarczy pójść do sądu. Osoba pokrzywdzona, która chce, żeby izolować sprawcę bez podziałów majątku żadnych, jeżeli stosuje przemoc, iść do sądu, wziąć druk, złożyć wniosek, który jest bezpłatny. Sąd ma obowiązek w ciągu 2 tygodni po prostu tę sprawę rozpoznać.
Ale wiecie, że wymaga to odwagi od osoby, która jest w rodzinie, w domu przemocowym.
Oczywiście.
To nie są proste rzeczy.
Oczywiście. Dlatego też teraz będę mówiła o tym, co nam daje Europa, Unia Europejska, Europe Direct. Bardzo bym chciała, żeby została przyjęta w Polsce dyrektywa przede wszystkim przez kraje Unii Europejskiej, wszystkie, całościowa dyrektywa dotycząca przemocy, zwalczania przemocy, konwencji stambulskiej i żeby ona została implementowana. Ponieważ ona obliguje wszystkie państwa będące stroną do określonych działań, między innymi do edukacji społecznej, do zabezpieczenia osób będących ofiarami, to już mówię w takim największym skrócie, bo prawnicy nie używają już w tej chwili tego określenia ofiara przemocy domowej, tylko osoba, która doznała przemocy domowej albo innego rodzaju przemocy, na przykład seksualnej. I tam jest mnóstwo obowiązków, które nakłada ten dokument na państwo polskie. I wówczas mielibyśmy odpowiedź na to, o co pani redaktor pytała, czyli kompleksową, holistyczną, całościową ochronę osób przed przemocą. Wszystkich osób, nie tylko kobiet, wszystkich, dzieci, mężczyzn. Na konferencji był również mężczyzna, który dopytywał, jak może się uchronić przed przemocą ze strony kobiet. Ta przemoc jest różnego rodzaju. Tak jak powiedziałam, co najmniej 5 rodzajów jest tej przemocy jeszcze, przepraszam, 6, bo jeszcze ta cyberprzemoc. Więc wszyscy powinniśmy czuć się bezpieczni.
Ja chciałabym troszeczkę poszerzyć naszą rozmowę, bo przemoc i przeciwdziałanie przemocy, ponieważ mamy te 16 dni przeciwdziałania przemocy ze względu na płeć, ale to jest tak, że jeden z wątków kwestii związanych z równością. Też pamiętam, jak rozpoczynaliśmy w Słupsku, rozpoczynałyśmy, bo w gronie dziewcząt i kobiet zrzeszonych w Stowarzyszeniu Triny Papisten, organizację w Słupsku właśnie
Miejsce kobiet,
tak 18 lat temu, co wspominamy dzisiaj właśnie w tym czasie bardzo miło i sympatycznie. To są w ogóle procesy rozłożone na lata i w ogóle zmiana świadomości. Ja pamiętam, jak niektóre z nas wówczas miały takie opory, żeby mówić o sobie feministka i te lata temu. Dzisiaj to wspominamy z zupełnie innej pozycji. Ten wątek równościowy i zwalczanie dyskryminacji na różnym tle, ze względu na płeć, ze względu na niepełnosprawność, ze względu na różnego rodzaju orientacje czy różnice etniczne, jest zabroniona w Unii Europejskiej. I chociaż czasami myślimy o tych dyrektywach unijnych jako o czymś sztywnym, to jednak one w bardzo mocny sposób przekładają się na nasze życie, choć widać to tak naprawdę dopiero po wielu latach od rozpoczynania pewnych akcji świadomościowych, od popularyzowania wiedzy, od upowszechniania pewnego podejścia. I tak jak dzisiaj się rozszerza ta definicja przemocy związana z przemocą domową o różne inne sfery, tak w ogóle wydaje mi się, że postrzeganie w świadomości zachowań zachowań przemocowych, z których nie wszystkie są objęte pewnymi sankcjami prawnymi, powinno być również przedmiotem pewnych działań takich edukacyjnych, ponieważ wiele z tych zachowań, które są szkodliwe dla kobiet, dziewcząt, chłopców, osób, dzieci w szkołach, na przykład związanych z przemocą taką pomiędzy rówieśniczą. Wiele z tych zachowań ma wpływ na stan psychiczny, na zdrowie, na dalsze losy każdego z nas, że jednak powinniśmy być bardziej empatyczni i delikatni w takim stosowaniu wobec siebie nawzajem różnych rodzajów wpływu takiego negatywnego.
Ja kiedyś miałam przyjemność rozmawiać z panią psycholog, z Katarzyną Gajewską, właśnie na temat przemocy rówieśniczej. I myśmy zaczęły tę rozmowę od tego, niech podniesie rękę do góry ten, kto nigdy jej nie doznał. Gwarantuję wam, że nie ma takiego człowieka, że to są, ja tego doświadczałam, ona tego doświadczała, wiele osób tego doświadczało. Problem polega na tym, że i ja mam taką nadzieję, że w tej chwili jakby świadomość, edukacja naszego pokolenia i odrobinę starszego jest na tyle już zmieniona, że my głośno potrafimy powiedzieć, czego nie chcemy, co nam się nie podoba, na co nie ma naszej zgody. Wcześniej, i ja byłam tak wychowywanym dzieckiem też, moi rodzice, ja nie pamiętam, żeby mocno reagowali na te działania, które działy się wobec mnie. To nie jest zarzut oczywiście w tej chwili, to takie było przeświadczenie, czyli musisz sobie poradzić sam. My oczywiście jako rodzice potem robimy podobnie, do pewnego stopnia, tak? Przyglądamy się sytuacji, pozwalamy dzieciom na to, żeby rozwiązywały, uczyły się rozwiązywać swoje problemy same. Natomiast ja w tej chwili rozmawiam z dziećmi, mam pewną kontrolę, przynajmniej tak mi się wydaje, nad tym, co dalej może się wydarzyć i włącza się moja czujność jako rodzica podwójnie, tak? Żeby nie doszło do sytuacji, która już będzie niebezpieczna, która doprowadzi do tego, że powstaną pewne traumy, z którymi my w tej chwili jako dorośli nie potrafimy sobie poradzić. Unikajmy tego w kolejnych pokoleniach. Edukujmy ich od dziecka i mówmy, że ma prawo być różny, ma prawo się nie zgadzać, ma prawo do tego, żeby się bronić i szukać pomocy i wsparcia. Ja bym chciała, żebyśmy tego uczyli dzieci. Tu, żeby nam Europa pomogła, żeby nam pokazywała właśnie, jakie mamy narzędzia, żebyśmy uczyli się z nich korzystać, żeby nasze sądy były otwarte, żeby było więcej psychologów, do których można trafić, żeby wstydem nie było pójście dziecka do psychologa, bo
żeby
to
nie
ciągle
było stygmatyzowane dziecko z tego powodu.
Dokładnie, bo zobaczcie, co się dzieje w szkołach. Ciągle jeszcze, nie w każdej, ja generalizuję oczywiście, ale w wielu ciągle pedagog traktowany jest jak kara. Dziecko idzie do pedagoga za karę, na litość boską.
Tak, ja bym dodała, że strategia na rzecz równouprawnienia płci na lata 2020-2025, którą realizuje Komisja Europejska, obejmuje różne aspekty związane właśnie z wpływaniem poprzez różne rozwiązania na kwestie równościowe. I one dotyczą właśnie różnych priorytetów, takich jak na przykład wolność od przemocy, o której dzisiaj rozmawiamy, ale także od stereotypów, co ma się przekładać na późniejsze działania i polityki i także przepisy prawne.
Czyli to jest to, o czym powiedziałam. Tak, nie wchodźmy w pewne schematy.
Tak. Ale to także kwestie równouprawnienia w gospodarce, która ma również uwzględniać kwestie równości płci. I tak na przykład mamy teraz takie przepisy, które Rada Europy przyjęła chyba w październiku ubiegłego roku, które będą wymuszały większy parytet płci niedoreprezentowanej, czyli żeńskiej z reguły, w spółkach.
Czyli mówimy takim ludzkim językiem. Mówimy o stanowiskach, o płacach.
Tak. O dostępie do informacji, o luce płacowej oczywiście i przestrzeganiu pewnych zasad równościowych, bo na przykład też firmy mają taki obowiązek przygotowywania, na razie tylko duże, ale z każdym rokiem coraz mniejsze będą miały obowiązek przygotowywania tak zwanych strategii ESG, które mają wymuszać raportowanie w różnych aspektach środowiskowym, społecznym i między innymi związanym z takim ładem korporacyjnym. I tam też będzie trzeba było wykazać konkretne działania, jakie firmy podejmują na rzecz właśnie tej równości w płacach, równego dostępu do stanowisk kierowniczych i różnego rodzaju aspektów, nie tylko ze względu na płeć, ale także w ujęciu tej płci, więc to się przekłada bardzo mocno na praktykę i chociaż czasami jest uciążliwe, bo się wiąże z jakąś dokumentacją także, ale nie da się bez systemowych rozwiązań takiego podejścia wyegzekwować tak naprawdę, bo nikomu na tym nie zależy tak realnie.
Ja się cieszę, że jest tego rodzaju podejście, ponieważ uważam, że stereotypów, które są u nas w społeczeństwie, nie zmienimy inaczej, dopóki tak nie wymusimy. Podobnie było z wyborami. Dopóki nie było parytetów lub suwaków, kobiet po prostu na listach nie było. I to też jest klasyczny przykład. Podobnie tutaj w spółkach i innych ciałach zarządczych, dopóki nie będzie obowiązku, że kobiety winny tak samo być reprezentowane w takiej samej ilości jak mężczyźni, to my nadal będziemy niedoreprezentowane. Mhm. I uważam, że to jest ogromnie ważne. Ja powiem więcej. Ja wiem, że jak zostaną uruchomione środki unijne z tego nowego rozdania, to one będą również miały klauzulę, te równościowe.
Tak, mają.
Mają klauzule
równościowe.
Mają
już w tej chwili projekty, które przygotowujemy pod nowe fundusze. Zresztą ja pamiętam, ja się projektami unijnymi zajmuję od 10 lat, jeśli nie, nie więcej. I już na etapie przedakcesyjnym pojawiały się we wnioskach o dofinansowanie pytanie o podejście projektu do równouprawnienia. I to wtedy było takie jeszcze nowe. Dzisiaj to jest standard i widać zmianę, jak dalece, głęboko wchodzi się z kwestiami równościowymi. Na przykład jest takie pytanie, w jaki sposób każdy realizator projektu będzie uwzględniał równość płci w sposobie zarządzania. Czy na przykład zapewnia wszystkim osobom zatrudnionym w danym przedsięwzięciu, projekcie elastyczne formy pracy, które ułatwią godzenie różnych ról życiowych i daje możliwość też wykonywania pracy zawodowej i opiekowania się na przykład dziećmi czy innymi osobami zależnymi. Także to są takie wątki, które wchodzą mocniej, przekładają się po prostu na konkretne sprawy, konkretne życie, konkretne osoby.
Ale one już są na agendzie, tak, że pilnujemy tego. Ja pamiętam, byłam 2 lata temu chyba na posiedzeniu regionów jako radna Sejmiku Województwa Pomorskiego i wówczas jeden z przedstawicieli, który przyszedł do nas na spotkanie, zwrócił uwagę na to, że Polska jest niedoreprezentowana i właściwie w Unii Europejskiej, czy również jeśli chodzi o ilość mandatów, i również nie jest doreprezentowana, bo mają raporty w tych wszystkich przestrzeniach życia publicznego, o którym przed chwilą Inga mówiła. Także będzie to bardzo ważne, będzie to jakby wymuszone czy narzucone, ale za chwilę stanie się to standardem. Po prostu.
Ja też wspomnę, że w takiej dyskusji, którą prowadziliśmy u nas w CIO, bo tam przy okazji innego projektu, pojawił się taki wątek, że też mamy dosyć dużo do czynienia w tej chwili z różnicami kulturowymi, ponieważ mamy zjawisko imigracji dosyć powszechne i spotykamy się tutaj w gronie różnych kultur, gdzie na przykład podejście do przemocy właśnie, czy wobec dzieci, czy wobec kobiet jest inne w innych kulturach i też się z tym zjawiskiem spotykamy. I ja dodałabym, że to jest bardzo ważne, że Komisja Europejska finansuje także działania nie tylko w Unii Europejskiej, ale także poza granicami Unii, które mają zmieniać to podejście do równości różnego rodzaju, w tym do równości płci przede wszystkim. I mają taki, to się nazywa Gender Action Plan, który został właśnie przedłużony na kolejne 2 lata, który daje możliwość finansowania na przykład takich projektów jak zachęcanie liderek w Kosowie do tego, żeby podejmowały się funkcji w życiu publicznym. Bo to, że są na przykład parytety, czy te suwaki, jak to tam nazywamy, już nie ma to znaczenia, to jeszcze musi być wola i gotowość kobiet, które taką rolę będą chciały podjąć, a przy godzeniu różnych ról i też czasami niekoniecznie mają odwagę czy gotowość właśnie, żeby podejmować się takich ról, a to jest niezwykle istotne, żeby w różnych społecznych rolach i publicznych, i politycznych kobiety miały swoją reprezentację, więc pokazywanie możliwości, edukowanie, rozszerzanie horyzontów też jest niezwykle ważne, bo to dopiero tak naprawdę złożoność różnych działań będą wywoływały te zmiany, o które nam chodzi.
No ja mam nadzieję, słuchajcie, że generalnie no dziś tylko dotykamy tematu, nie ma czasu na to, żeby go więcej rozwijać. Ja mam nadzieję, że ta dyskusja będzie wracać, będzie się pojawiać jeszcze nie raz i będziemy mogły sobie porozmawiać o tych zmianach, o tym, co weszło, co w sądzie, co w edukacji, co w szkołach i tak naprawdę staniemy się społeczeństwem dużo bardziej świadomym, pewnym tego, jakie ma prawa, jakie ma obowiązki, na co może sobie pozwolić, a gdzie warto pochylić się nad drugim człowiekiem i tak zwyczajnie być uważnym wobec drugiej osoby.
Tak, i respektować prawa i przywileje wszystkich nas, bez względu na to.
Ja chciałabym jeszcze zwrócić uwagę, co jest ogromnie ważne, że powinniśmy w końcu pochylić się nad prawami dziecka, i prawami dzieci.
Nowa pani rzecznik.
Ale ja mam nadzieję, że pani rzecznik także już nam słoneczko zaświeciło, że nowa pani rzecznik zajmie się w każdym aspektem niedoreprezentowania dziecka, że dziecko stanie się podmiotem, a nie przedmiotem prawa, bo do tej pory jest przedmiotem prawa niestety. I chciałabym również zwrócić uwagę na osoby senioralne, które też mają swoje prawa i niestety z tymi prawami, czy z realizacją tych praw, niestety nie jest najlepiej.
No ja to stawiam kropkę, drodzy Państwo, nie kończąc, oczywiście mając nadzieję, że tylko zaczynamy i jesteśmy przyczynkiem, powodem dalszej dyskusji. Mecenas Danuta Wawrowska-Inga Kawałek, Centrum Inicjatyw Obywatelskich. Joanna Marecka-Mutusz, kłaniamy się, do usłyszenia.
Dziękuję bardzo.